sumie to chciałem zachęcić słuchaczy do udziału w Cyberwave, no ale dowiedziałem się, że nie ma już ani jednego wolnego miejsca. Jest za to długa lista rezerwowa. No to co się dzieje w Krakowie? Czy my jako społeczeństwo nagle poczuliśmy, że grunt pod nogami w sieci staje się niepewny?
Jest tendencja w badaniach, które miałem okazję czytać, taka, że do tej pory cały czas byliśmy zewsząd przez nagłówki zastraszani. Jakie są negatywne konsekwencje phishingu, jak wiele zagrożeń bywa w internecie. Natomiast w ostatnich latach obserwuje się, że próbujemy zmienić podejście i próbujemy zacząć edukować społeczeństwo w kierunku tego wzmocnienia u nich poczucia, że mogą poradzić sobie w internecie, mogą samodzielnie przeglądać strony internetowe i rozpoznać potencjalne zagrożenie. Wydaje mi się, że tutaj jest klucz tego wszystkiego, żeby przestać wszędzie być otoczonym zewsząd nagłówkami, jakie są negatywne konsekwencje, a wzmacniać, edukować społeczeństwo.
No tak, no bo to nie jest też taka kolejna nudna konferencja o serwerach. To jest takie wydarzenie o przetrwaniu trochę w świecie zdominowanym przez algorytmy. Dlaczego młodzi ludzie, licealiści, studenci zamiast iść na spacer wolą siedzieć u was, no i analizować tą anatomię porażki AI na przykład? Czego się boją? A co ich fascynuje?
Zainteresowanie cyberbezpieczeństwem na świecie rośnie, dlatego że stale rośnie liczba incydentów, które się na świecie dzieją. W 2025 roku według danych Ministerstwa Cyfryzacji w stosunku do roku poprzedniego o 100% wzrosła liczba incydentów zgłaszanych w Polsce. Z około 100 tysięcy rocznie do 200 tysięcy rocznie, czyli kilkuset dziennie. To powoduje, że naturalnie coraz więcej firm i coraz więcej ludzi interesuje się tą tematyką, bo staje się ona coraz bardziej dotykająca potencjalnie każdego z nas.
Jednym z takich głównych tematów jest AI w służbie cyberbezpieczeństwa tej konferencji. Ale przecież hakerzy też mają dostęp do choćby czata GPT i innych oczywiście modeli. Czy dziś na uczelniach trenujemy takich dobrych czarodziejów, którzy mają szansę w starciu z tą cyfrową ciemną stroną?
Jak najbardziej. Coraz więcej mamy przedmiotów związanych z uczeniem maszynowym, ze sztuczną inteligencją, z rozwojem tego oraz z wykorzystaniem w różnych zakresach, dlatego że jest to narzędzie, które będzie wykorzystywane, już jest wykorzystywane, ale będzie w jeszcze większym stopniu przez wszystkich, zarówno przez cyberprzestępców, jak i przez nas, którzy chcemy się przed nimi bronić.
Na warsztatach będzie o tym, jak się włamać do aplikacji webowej. No brzmi groźnie. Po co uczyć zwykłych ludzi takich technik hakerskich? Czy to jest jedyna droga, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo jesteśmy dziś wystawieni na strzał?
Przede wszystkim na początku trzeba zaznaczyć, że dobry specjalista do spraw właśnie tutaj cyberbezpieczeństwa musi mieć wiedzę zarówno jako broniący się przed zagrożeniami, jak i w roli osoby atakującej. Nie jesteśmy w stanie dobrze uchronić się przed atakami na infrastrukturę, jeśli nie będziemy wiedzieli, jak myślą aktorzy zagrożenia i jak się do tego wszystkiego adaptować. Samo cyberbezpieczeństwo czy AI, tutaj wykorzystanie ich może być zarówno w dobrej misji, jak i mogą być użyte, by szkodzić zarówno społeczeństwu, jak i wszystkim systemom. Przede wszystkim edukacja taka całościowa jest kluczem, by dobrze bronić się. My nie będziemy pokazywać samej tej strony czerwonej cyberbezpieczeństwa, to znaczy ataków, ale będziemy przede wszystkim chcieli zaprezentować, jak one działają, żeby wiedzieć, jak się przed nimi bronić i jakie zabezpieczenia wprowadzać.
Często słyszymy, że Polska jest takim zagłębiem świetnych programistów, no ale pytanie, czy jesteśmy też takim zagłębiem specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Jak wypadamy na tle świata? Czy te projekty badawcze, które się dzieją na AGH, to jest taka realna konkurencja, powiedzmy, dla Doliny Krzemowej? Jak to wygląda?
Prowadzimy coraz więcej projektów badawczych, naukowych, badawczych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Współpracujemy z firmami, które są światowymi liderami z zakresu cyberbezpieczeństwa, które produkują sprzęty sieciowe, które mają nas zabezpieczać przed różnego rodzaju atakami. Także jak najbardziej prowadzimy badania, które w przyszłości mają szansę zostać wdrożone w prawdziwych produktach.
Co was najbardziej zaskoczyło przy przygotowaniu tego programu, konferencji? Jaki trend w AI sprawił, że sami pomyśleliście, idzie to zdecydowanie szybciej niż przypuszczaliśmy?
Cała ta tendencja tego, że tak szybko się wszystko zapełniło, to jest głównie dlatego, że największy giganci, którzy wprowadzają na rynek najnowocześniejsze modele, wprowadzają je w przeciągu paru miesięcy, czasem co 3-4 miesiące pojawia się coś, co wprowadza rewolucję, można powiedzieć, w świecie sztucznej inteligencji. Natomiast u nas na uczelni, owszem, tak jak powiedział dziekan, są przedmioty, są w programie wprowadzane zajęcia, żeby w tym kierunku edukować, natomiast zmiany, które nas otaczają w technologii, wprowadzane są jeszcze szybciej niż my nadążamy wprowadzić to na uczelni. I wydaje mi się, że dlatego strzał w dziesiątkę był, żeby taki temat konferencji stworzyć, bo to idealnie wypełnia potencjalnie tą lukę, którą nie nadążamy wypełnić przez to, że technologia się rozwija tak szybko. Co więcej, sztuczną inteligencję można wykorzystać zarówno po złej i po dobrej stronie. Obserwuje się w ofertach o pracy. Ta sztuczna inteligencja jest po prostu obecna na co dzień, na przykład obserwowanie wielu tysięcy logów, zgłoszeń, obserwacja całego ruchu sieciowego, w którym też my prowadzimy badania, czy obserwujemy wszystkie pakiety, no to przeglądanie tego osobiście przez osobę siedzącą przed monitorem wśród wielu tysięcy potencjalnie zagrożeń jest ciężkie, a sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach jest w stanie to wychwycić natychmiastowo. Tak jak pan wcześniej redaktor powiedział, no sztuczną inteligencję sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra, tylko zależy, jak ją wykorzystamy.
Jeżeli już jesteśmy w kontekście bardzo dużego zainteresowania naszą inicjatywą, warto napomknąć, że nasze wydarzenie jest konferencją darmową, co nie jest częste w świecie konferencji czy wydarzeń masowych właśnie z branży całego IT, a w szczególności cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Naszym celem, tworząc tą inicjatywę, było przede wszystkim edukowanie zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich, dla których przygotowaliśmy dedykowaną ścieżkę, ponieważ wiemy, jak bardzo jest to ważne właśnie w dobie bardzo szybko rozwijających się technologii.
Skoro nasi słuchacze nie zmieszczą się już na salach wykładowych, czy dacie nam tutaj jakąś taką pigułkę wiedzy? Co jest dzisiaj największym mitem na temat bezpieczeństwa, który obalicie podczas tej konferencji?
Patrząc na właśnie agendę naszego wydarzenia, można zauważyć prelekcje czy warsztaty zarówno dotykające cyberbezpieczeństwa w sferze software'u, to znaczy oprogramowania, jak i bezpieczeństwa fizycznego czy bezpieczeństwa samej infrastruktury, to znaczy tego, na czym pracują nasze systemy. Przede wszystkim mitem bezpieczeństwa jest to, że jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj bezpieczny program, bezpieczne rozwiązanie, tylko wprowadzając zabezpieczenia na jednej powierzchni. Najważniejsze jest podejście całościowe, które nie wyklucza żadnych zagrożeń i patrzy zarówno na to, co jest widoczne dla ludzkiego oka, jak i to, co siedzi pod spodem.
Mamy ogromny sukces frekwencyjny, to też jest na pewno duża odpowiedzialność. Czy ten głód wiedzy oznaczać może to, że ta edukacja systemowa w Polsce troszeczkę nie nadąża za technologią? Czy CyberWave to jest taka szkoła przetrwania, w której po prostu brakuje w planach lekcji?
Z pewnością informacji na temat bezpieczeństwa w sieci, które zaczynają się pojawiać nawet w programach szkół podstawowych i nawet średnich, może być i powinno być więcej. Wiedza związana z tym, co nam wolno robić, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, jest bardzo ważna, bo to jest nasze podstawowe, jeżeli nie jedyne, źródło i sposób obrony przed zagrożeniami, które na nas w sieci czyhają. Jeżeli porównalibyśmy to do takiego klasycznego bezpieczeństwa fizycznego, no to tutaj często wynosimy z domów pewne wzorce zachowań, co nam wolno, co nam nie wolno, czego powinniśmy unikać. W przypadku korzystania z internetu i korzystania z sieci, często od na przykład naszych rodziców tego się nie dowiemy, bo to są problemy, które nie istniały w czasach, kiedy oni mogli nas tego nauczyć. I w związku z tym nadążanie za zmieniającą się bardzo szybko techniką, ze zmieniającymi się usługami, ze zmieniającymi się zagrożeniami jest tak istotne i świadomość tego, co nas może w sieci spotkać, jest bardzo ważna i trzeba ciągle się edukować w tym zakresie, żeby być w sieci bezpiecznym.
Na koniec może zapytam o to, gdzie nas odsyłacie? Za rok będzie pewnie większa konferencja, większa edycja, ale jeśli ktoś się odbił od tych zamkniętych drzwi list CyberWave teraz, to gdzie powinien szukać takiej rzetelnej wiedzy, żeby się nie obudzić, powiedzmy, z tym pustym kontem bankowym czy przejętym kontem w social mediach?
Jak najbardziej zapraszam na Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Mamy szereg kierunków, które uczą nowoczesnych technologii, od elektroniki przez telekomunikację, teleinformatykę, aż po cyberbezpieczeństwo. Także wszystkie te kierunki są interesujące. Każdy pokrywa jakiś inny zasób wiedzy i jak najbardziej warto takie kierunki studiować.
Moimi i Państwa gośćmi byli Robert Wójcik, prodziekan do spraw nauki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, a także Mikołaj Mazur oraz Mateusz Walas, studenci cyberbezpieczeństwa na AGH i koordynatorzy konferencji CyberWave. Ja dodam, że Radio Kraków jest patronem medialnym tego wydarzenia. Po więcej szczegółów odsyłam oczywiście na radiokraków.pl do zakładki podcasty i pod hashtag trendy z sieci w mediach społecznościowych. Kamil Wszołek, do usłyszenia.